Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj po raz pierwszy, dlatego wielka przyjemność, pan Bartłomiej Kot, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Witam serdecznie, również wielka przyjemność po mojej stronie być tutaj z Panem i z Państwem.
Dzisiaj rozmawiamy o Wielkiej Brytanii, o pomysłach Brytyjczyków, którzy zamierzają odsyłać nielegalnych imigrantów do Rwandy. Ten wątek gdzieś się przewijał w trakcie poprzednich rozmów. Okazuje się, że ten eksperyment wzbudza dosyć sporo kontrowersji, dyskusji. Pytanie, czy słusznie?
Tak, no poniekąd słusznie, ponieważ to... Czy temat migracji oczywiście dzisiaj we współczesnym świecie, w szczególności w Europie, jest takim tematem, który ze względów politycznych czy bezpieczeństwa jest bardzo wysoko na agendzie wielu państw, nie tylko i wyłącznie Wielkiej Brytanii. Natomiast akurat w kontekście brytyjskim jest o tyle ciekawy, jeżeli chodzi o samo rozwiązanie, które zostało przyjęte przez rząd Rishiego Sunaka, ponieważ no, dzisiaj można zadawać sobie pytanie, czy to rozwiązanie jest po pierwsze skuteczne, po drugie finansowo, czy ono się opłaca, bo jest ekstremalnie kosztowne i też oczywiście jakie ono spełnia cele pod kątem polityki takiej wewnętrznej brytyjskiej. Więc tych wątków jest kilka, oczywiście też jest ogromny wątek na temat tego, czy to rozwiązanie jest prawnie poprawne, tak to mogę ująć. I z tego względu możemy rozważać temat polityki migracyjnej brytyjskiej w ramach tego Rwanda Bill na wielu płaszczyznach.
Kto wpadł na ten pomysł? Kiedy on się właściwie po raz pierwszy pojawił w przestrzeni publicznej?
Otóż ja bym powiedział, że powiązałbym poniekąd temat tego sposobu rozwiązywania kwestii migracyjnych, który dzisiaj rząd Sunaka ma na agendzie, już tak naprawdę z jakąś dyskusją okresu Brexitu. To gdzieś tam te takie pierwociny tej polityki migracyjnej można byłoby ich szukać. Też tak naprawdę do dzisiaj bym powiedział, ta dyskusja brexitowa, ona się jakimś cieniem kładzie tak na tym Rwanda Bill z jednej prostej przyczyny. Wydaje mi się, że Rishi Sunak akurat jako polityk, no ale polityk partii konserwatywnej, on dzisiaj, gdyby się jego bezpośrednio, personalnie zapytać, jakie są jego poglądy na temat sposobu zarządzania imigracją, wydaje mi się, że gdyby miał odpowiadać szczerze, to odpowiedziałby, że wcale to nie jest jego sposób poradzenia sobie z tą polityką. Natomiast no, on jest pod ogromnym ostrzałem też ze strony tej prawicowej części partii konserwatywnej. No i jeżeli chodzi o to, próby takiego zarządzania wewnętrznymi trendami w partii konserwatywnej musi się obronić trochę przed zakusami tej części partii, obronić swoją pozycję jako premiera, no ale też cały czas tym punktem odniesienia jest to, co partia konserwatywna obiecywała Brytyjczykom w trakcie referendum brexitowego, w trakcie rozmów wokół referendum brexitowego, czyli to, jak skutecznie zarządzić migracją. Dzisiaj wyborcy brytyjscy oczekują tego poniekąd i być może kwestia Rwanda Bill to jest taki ostatni przejaw tej dyskusji brexitowej, na polu którego jeszcze partia konserwatywna może pokazać, że jest w stanie coś dowieść i że ten Brexit może nie był aż takim głupim, jeżeli mogę to tak trywialnie powiedzieć, pomysłem. No ale to są w moim odczuciu płonne nadzieje, jeżeli mam być szczery.
W jaki sposób widzi pan, tak ciężko stwierdzić, że jest to szansa, ale perspektywy, że rzeczywiście Brytyjczycy stracą na wizerunkowo przede wszystkim w związku z tym pomysłem?
Pracą już teraz, ponieważ widziałem już opublikowane dokumenty ze strony na przykład też Rady Europy, które bardzo mocno krytykują rozwiązanie Rwanda Bill pod kątem stricte prawnym i tego, że godzi ono w pewne, no, w prawa człowieka, które są gwarantowane konwencyjnie. Natomiast czy to jest coś, czym rząd Sunaka się przejmuje dzisiaj? No wydaje mi się, że nie. No jednak dość mocno ta dyskusja, oczywiście ona była obecna w trakcie głosowań w parlamencie, w trakcie tych debat w parlamencie, była obecna w orzeczeniach sądów brytyjskich, więc nie są to argumenty, które się wcześniej nie pojawiały i nie były osią tej debaty. Ale wydaje mi się, że tutaj skuteczność, czy wiara w to, że to rozwiązanie będzie skuteczne, przeważyło i względy też wewnątrzpolityczne, wewnątrzbrytyjskie, przeważyły nad kosztem wizerunkowym Wielkiej Brytanii. To jest o tyle ciekawe, że wiele państw europejskich i nie tylko europejskich, wydaje mi się, że patrzy na to rozwiązanie, które dzisiaj przyjęła Wielka Brytania i zastanawia się, czy ono będzie skuteczne. Jeżeli ono będzie skuteczne, to taki sposób rozwiązywania polityki migracyjnej może być wzorem dla wielu. Jeżeli nie będzie skuteczne, jeżeli ta opozycja ze strony ludzi, którzy dzisiaj podnoszą kwestie praw człowieka, ale też właśnie orzeczeń sądów, doprowadzi do tego, że Rwanda Bill będzie nieskutecznym rozwiązaniem, no to wpłynie na politykę migracyjną więcej niż tylko i wyłącznie brytyjską. Natomiast wydaje mi się, że Wielka Brytania dzisiaj, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia jej kontaktów z innymi państwami europejskimi czy państwami zachodnimi, jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby przyjąć takie prawo. Pytanie, jak to wpłynie na ich wizerunek poza naszą częścią świata? No bo można powiedzieć, że są i takie argumenty, tak, że rozwiązywanie problemów migracyjnych w sposób taki, jak to dzisiaj robi rząd Sunaka, no jest jakimś elementem kolonizacyjnej czy kolonialnej polityki, takim trochę sposobem myślenia o migrantach w sposób kolonialny. No ja akurat pod tym bym się może nie podpisał pod tak mocnym stwierdzeniem, ale takie elementy też się pojawiają w dyskursie publicznym.
Jak argumentuje to strona rwandyjska akurat? Jaka narracja?
No, strona rwandyjska zyskuje na tym. Znaczy, to gdyby nie zyskiwała, to by się w ogóle nie chciała być częścią tego dealu, no bo to nie jest tylko właśnie tak, że rząd Sunaka odgórnie zmusił czy przekonał parlament brytyjski, to jeszcze w obu jego izbach, do tego, żeby wysyłać tych migrantów nieszczęsnych do Rwandy, a Rwandyjczycy tam będą przyjmować te samoloty i nie wiadomo, co będą robić z tymi migrantami. No, jakby rząd rwandyjski jest częścią tego dealu, no bo można tak to powiedzieć, to jest też umowa pomiędzy rządem brytyjskim a rządem rwandyjskim. To jest w interesie poniekąd, bym powiedział, rządu rwandyjskiego, żeby się pokazać jako taki partner, który jest wiarygodny też dla rządu europejskiego. Oczywiście no, częściowo zyskują na tym stricte finansowo, a częściowo też wizerunkowo, bo mogą pokazać, czy raczej pokazują się poniekąd trochę rękami Brytyjczyków, jako rząd, który spełnia demokratyczne standardy, który spełnia standardy dla migrantów, który będzie po prostu postrzegany jako partner dla państw zachodnioeuropejskich i dla wartości zachodnioeuropejskich. Czy tak w rzeczywistości jest? No, dużo jest wątpliwości, tak? Bo to akurat sąd najwyższy brytyjski nawet wskazywał na to, że jeszcze 2 lata temu, czy 3 lata temu, w 2021 roku, że nawet sam rząd brytyjski twierdził, że Ruanda nie spełnia w 100% tych standardów demokratycznych przy innej okazji, ale wyciągnięto ten argument. Natomiast no, Ruandyjczycy i rząd ruandyjski absolutnie zyskuje w moim odczuciu na takim, a nie innym sformułowaniu tej polityki migracyjnej brytyjskiej.
Będziemy patrzeć, obserwować. Również pamiętajmy, że wybory zbliżają się powoli chyba do Wielkiej Brytanii i być może ma ta sprawa też tak nieco szerszy kontekst w związku z tym, że oponenci patrzą na Rishiego Sunaka i jego poczynania.
No, wydaje mi się, że ja bym tak naprawdę cały ten kwestię tego, że ten Rwanda Bill, że to przeszło przez parlament, postrzegał stricte w kategoriach wyborczych. Bo ja nie wierzę w to, może to jest moja personalna opinia, ale nie wierzę w to, że ktokolwiek po stronie konserwatywnej dzisiaj patrząc na to, jak skonstruowane jest to rozwiązanie, czyli fakt tego, jak ono jest kosztowne, jak bardzo jest wadliwe prawnie, jak bardzo jest no jednak wpływające też na wizerunek Wielkiej Brytanii, chcąc nie chcąc, że ktokolwiek po stronie partii konserwatywnej uznaje, że tak powinno się zarządzać polityką migracyjną. Absolutnie wydaje mi się, że nikt w Wielkiej Brytanii w to nie wierzy, nawet po tamtej stronie, po stronie rządowej. Natomiast ma świadomość tego Sunak i mają świadomość tego konserwatyści, że jest to oręże do walki politycznej w ramach zbliżających się potencjalnie wyborów w Wielkiej Brytanii. Dlatego, że tak jak powiedziałem, Sunak jest pod ostrzałem tak naprawdę z dwóch stron. Ze strony swojej partii wewnętrznej, części tej partii, która stara się wymusić na nim, żeby przeszedł na takie pozycje hard Brexiteers, tak bym to ujął. To są te pozycje Rees-Mogga, to są te pozycje Liz Truss do pewnego stopnia, Sueli Braverman, którzy chcą, żeby rząd brytyjski, rząd partii konserwatywnej realizował politykę brexitowców, tak bym to ujął, bo to już nie jest polityka nawet brexitu, ale polityka brexitowców. A z drugiej strony jest pod ostrzałem ze strony oczywiście opozycji, która zarzuca mu, Sunakowi, właśnie wadliwość tych rozwiązań prawnych. Natomiast no, we wszystkich jakichś tam sondażach wychodzi jeszcze, że są dwa wątki, w których konserwatyści mają większe zaufanie opinii publicznej niż lejburzyści. No i to jest kwestia bezpieczeństwa, no i jest to kwestia właśnie migracji. No i teraz tak, Sunak ogłasza ogromny pakiet oczywiście pomocy dla Ukrainy, robi to w otoczeniu wojsk brytyjskich na terenie Polski, robi to w otoczeniu sekretarza generalnego Stoltenberga i w taki sposób stara się pokazać, że tutaj na szczeblu europejskim on jest osobą, która gra jakąś rolę, że Wielka Brytania jest silnym graczem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. I to jest taki sygnał, który ja też odczytuję jako wysłany do wewnątrz, do wyborców brytyjskich, ale też do pewnych szeregów partii konserwatywnej, które ostatnio krytykowały właśnie Sunaka za to, że armia brytyjska no jednak dzisiaj ma duże problemy też wewnętrzne, a z drugiej strony stara się przyjąć jakieś rozwiązanie dotyczące polityki migracyjnej, które spełnia ambicje właśnie tych wyborców konserwatywnych, którzy kiedyś byli bardzo mocno powiązani z tematem Brexitu i z wiarą w to, że Brexit zatrzyma tą nielegalną imigrację do Wielkiej Brytanii. No i wydaje mi się tak szczerze, że jak się popatrzy na realia i na takie, na liczby i na to, jak wygląda rzeczywiście ten problem, zarówno migracyjny, jak i ten związany z przyszłością potencjalną armii brytyjskiej, bo w tych wypadkach to jest trochę zasłona dymna, bo nie są to rozwiązania, które w moim odczuciu są w stanie rzeczywiście zaspokoić potrzeby. Przypomnę, że wzrost wydatków zbrojeniowych ogłaszał już też premier Johnson i to, co dzisiaj obiecuje Rishi Sunak, niewiele się tak naprawdę różni od wcześniejszych zapewnień. Nie oznacza to jednak oczywiście, że Wielka Brytania nie jest silnym partnerem Polski i silnym sojusznikiem w ramach NATO, bo jest i co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast no, mówimy teraz o polityce wewnętrznej brytyjskiej i o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc no, raczej staram się dzisiaj zarysować ten obraz Państwu ze strony właśnie dyskusji wewnątrz brytyjskiej, a nie tej, która jest związana stricte z bezpieczeństwem i obronnością.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Bartłomiej Kot, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego. Bardzo dziękuję.
Również dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.